Woniść, mała wieś w okolicy Śmigla. Brat Marian Markiewicz.
Tyle przejechałem w życiu kilometrów, tylu krajów, w których byłem, że mam dosyć wielkich miast, dlatego cieszę się, że siedzę na wsi. Tu jest dom, w którym są bracia starsi, ja się nimi opiekuję. Służę, jak to się mówi, kierownicą, gotuję im coś niecoś dobrego. Jeden tu z tych pierwszych, który tu przyjechał, to też był w Rzymie długie lata, dłużej ode mnie. I on właśnie woził sługę Bożego, kardynała Wyszyńskiego. Także no, przeżyliśmy bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Spotkaliśmy wielu ludzi, wielkich, świętych, prezydentów, premierów. Zwiedziłem, zobaczyłem. Ile mi zostało, to nie wiem. Wyjeżdżałem, nie wiedziałem, co mnie czeka. I że mnie spotkasz, tak wielki zaszczyt być tak blisko.
Radio Zachód przedstawia. Byłem tak blisko.
Myślałem kiedyś o takim życiu. Chciałem stworzyć taką grupę kolegów, którzy składają się na wszystko i żyjemy z jednej kasy. Wszyscy pracujemy dla wspólnego dobra. Nie wiedziałem, że na tym polega życie zakonne, że wszyscy pracują, ktoś rządzi. I trafiłem do braci Serca Jezusowego w Puszczykowie pod Poznaniem, które właśnie stanowi taką wspólnotę, gdzie pracujemy dla dobra Kościoła, pomagamy księżom i biskupom i wykonujemy prace, do których nie potrzeba święceń kapłańskich. Czy to w biurach, czy w kancelariach, jako kierowcy biskupów, czy katecheci, organiści. No bo do tego nie potrzeba święceń kapłańskich, a jest się pomocnym. Szkoda, że nas jest tak mało, no to jest inna sprawa. Do zgromadzenia wstąpiłem w styczniu 1969 roku. Zacząłem pracę w katedrze warszawskiej u boku wielkiego prymasa tysiąclecia. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam pracowałem 3 lata. No cóż, zostałem wybrany na ekonoma generalnego zgromadzenia, który miał zadbać o sprawy doczesne. No i w trakcie tej misji, którą pełniłem, zostałem oddelegowany do pracy w Rzymie, jako pierwsza placówka zagraniczna zgromadzenia na Piazza Remuria na Aventynie. No i tam pojechałem 15 stycznia 1977 roku. Dla mnie to było wielkie przeżycie, no bo jako pierwszy ze zgromadzenia wyjechałem za granicę, Rzym, nie znałem włoskiego, byłem w polskim domu, papieskim kolegium polskim. Co prawda mnie zdziwiło, jak zobaczyłem na ręcznikach, na prześcieradłach, na wszystkich PKP. Mówię, co to oni z kolei to wzięli? A to było papieskie kolegium polskie, a nie polskie koleje państwowe. I także to było moje takie pierwsze zdziwienie, kiedy zauważyłem te napisy. No jest to dom pięknie położony w takim starej historycznej dzielnicy, z tarasu widać wszystkie 4 bazyliki większe Rzymu, widać Palatyn, widać Termy Caracalli, Koloseum, które jest bardzo blisko. Także to papieskie kolegium polskie jest położone w dzielnicy, no właściwie jednej z najstarszych, bo jak historia podaje, tam się wszystko działo. I tam też zatrzymywali się księża biskupi, kardynałowie. No i tam właśnie swoją rezydencję miał ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Ile razy do Rzymu przyjeżdżał, odbierałem go z lotniska, przywoziłem do domu, jeździliśmy do Watykanu, jeździliśmy do różnych kongregacji. Był zapraszany również na różne wykłady, na uniwersytety. I miałem tę okazję, że nie tylko go woziłem, ale posługiwałem przy stole jako kelner. Byłem z nim, jakby można powiedzieć tak, z bliska na co dzień. Ile razy był w Rzymie oczywiście. Chodziliśmy w towarzystwie kardynała z księdzem Dziwiszem do Bazyliki na uroczystość. Ponieważ każdy kardynał mógł mieć 2 sekretarzy towarzyszących, no to ja byłem jako drugi, nie sekretarz co prawda, ale kierowca. I także z księdzem Dziwiszem myśmy byli w takim zawsze, jak to się mówi, reparto dla sekretarzy. Zaraz za kardynałami siedzieliśmy na wszystkich uroczystościach w Bazylice Świętego Piotra. Przez to, że był taki na co dzień zwykły, normalny, ja przy nim się czułem jak przy starszym bracie. Jego nie obchodziło, jakimi drogami jadę, jakimi ulicami, przez jakie dzielnice. Czasem tylko wyrażał zdziwienie, że przyjechaliśmy na czas. Ten twój poprzednik to nie zawsze zdążył. Wiedziałem o nim wiele, że lubi sport, że pływa, że jeździ na nartach, pływa kajakami. Kiedy przyjeżdżał, woziłem go w góry. Chodziliśmy razem na spacerach. Pływaliśmy w morzu i na basen do ojców werbistów. Lubił często jeździć do sanktuarium Mentorella. To jest niedaleko Guadagnolo. Tam obsługują to sanktuarium księża zmartwychwstańcy z Polski. Gdyśmy dojeżdżali do Guadagnolo, to on wysiadał z samochodu i mówi, jedźcie sobie tam na dół, ja przyjdę. Lubił w tej samotności przebywać tą drogę i myśmy zajeżdżali z księdzem Dziwiszem, żeby zapowiedzieć, że będzie ksiądz kardynał. No i tam on tą całą drogę rozmyślał, medytował. Gdy jechaliśmy, czytał. Gdy staliśmy w tłoku, coś notował, pisał. I gdy został potem Ojcem Świętym, napisał tyle listów, encyklik i w ogóle to mnie nie dziwiło, bo ja widziałem jego zaangażowanie, że on wykorzystał każdą chwilę. Ponieważ no, był znaną personą, jak to się mówi po włosku, ponieważ był zapraszany na różne spotkania. Nawet Szwajcarzy, ci co tam pilnują wszystkich wejść i wyjść w Watykanie, też go zawsze tam mile witali. Nawet jeden taki Giovanni, Szwajcar, miał żonę Polkę, ale chyba Amerykankę, nie wiem już dokładnie. Chciał się popisać swoją polszczyzną, czego się nauczył. To zawsze mówił, dzień dobry, jak się masz, do kardynała. A on mówi, no Giovanni, wszystko dobrze i tak dalej. Także to był taki człowiek spraw ludzkich, a potem został papieżem spraw ludzkich. 6 sierpnia 1978 roku zmarł papież Paweł VI. To pomyślałem sobie, że czas na papieża z Polski. A skąd mi się to skojarzyło? Jak byłem w nowicjacie, nasz ówczesny ksiądz kapelan, Wacław Nowaczek, salezjanin, kiedy mieliśmy różne spotkania i takie prelekcje, on ciągle nam mówił o pomazańcu z Krakowa, potem mówił ten wiersz Słowackiego, przepowiednie Werny Chory. I wtedy sobie pomyślałem, czy to nie już czas, ponieważ tyle słyszałem wcześniej, nie wiedząc, że pojadę do Rzymu. Przyjechał po mnie ksiądz rektor i mówi, słuchaj, trzeba przygotować dom na gości, na konklawę, zrobić zakupy. Dostaliśmy wiadomość, że już kardynał jest w drodze, że czego odebrać. Pojechałem na lotnisko, jak zwykle sam. Przywiozłem księdza kardynała, księdza Dziwisza. No i księża studenci podpytywali na księży kardynał, czy ksiądz kardynał zostanie ojcem świętym. On zawsze sobie kpił z tego. Żartował sobie, że to zobaczymy, co będzie, kogo wybiorą. A ponieważ żałoba po papieżu trwa 9 dni, w tym czasie myśmy codziennie jeździli do Watykanu, do południa na spotkania dłuższe. Potem z księdzem Dziwiszem jechaliśmy go odebrać, przywieźć na obiad. Po południu jechaliśmy do ojców werbistów na basen popływać, bo było gorąco w sierpniu. No i gdy skończy się ten tydzień żałoby, 9 dni właściwie, była ostatnia msza do Ducha Świętego wybornego papieża, ale jeszcze wcześniej, o którym muszę wspomnieć, była taka sytuacja, że kardynał Wojtyła zaprosił 4 kardynałów do naszego domu na posiłek. Obsługiwałem ten posiłek. I wśród tych 4 był kardynał Albino Luciani. Obsługując wtedy tych kardynałów, nie wiedziałem, że obsługuję przyszłego papieża Jana Pawła I. Rozmawiali o wszystkim, a ponieważ te spotkania w czasie żałoby służyły ku temu, żeby się poznali między sobą, omawiane były sprawy Kościoła, świata, normalnie jak przy takich spotkaniach, żeby kogoś wybrać spośród tych, którzy byli uprawnieni do głosowania i do objęcia stanowiska. I pamiętam, jak Wojtyła siedział z jednej strony stołu, a Luciani z tej strony, z lewej, jakby to powiedzieć, patrząc na główny stół. I pamiętam, jak Luciani mówi, no grazie fratello, io mangio poco, znaczy ja im bardzo mało, dziękuję, już nie mogę i tak dalej. No i potem się rozjechali i za 2 dni było konklawe już. I pamiętam, myśmy wyjeżdżali z domu już bez walizek, bo walizki były dzień wcześniej zawiezione. Ksiądz kardynał mówi do księdza rektora, Józiu, jak zostanę papieżem, to ufunduję windę w kolegium. A o co chodzi z tą windą? Ponieważ kaplica była na drugim piętrze, na brewiarz nam przechodziło się na nogach po schodach, i na każdy dzień czynienie. Także tych wędrówek było sporo. No i on tak żartował, mówi, jak zostanę papieżem, ufunduję windę w kolegium. Pojechaliśmy na konklawę. No i wybrali Jana Pawła I. No i potem było zakończenie. Nowy ojciec święty Jan Paweł I odprawił mszę na rozwiązanie konklawę. No i każdy wrócił do swojego domu. Ja wiozę księdza kardynała, księdza Dziwisza. No oczywiście wszyscy na holu w papieskim kolegium polskim czekają siostry z kwiatami. Wchodzimy, a ksiądz kardynał mówi do księdza rektora: Józiu, wybacz, żem się tak licho spisał. No i myśmy pytali, czemu nie został. A on mówi, Duch Święty zadziałał i to jest słuszny wybór. Ze dwa dni potem wyjechał do kraju. Zawiozłem go na lotnisko, pożegnaliśmy się, jakby nigdy nic, nie? Wtedy nie myślałem o tym, że tak wielkie sprawy się dzieją.
Tu jest przygotowanie, jest w trakcie przygotowania kaplica. Będzie, jeszcze ołtarza brakuje i tabernakulum. Gdy mam czas i chęć, to sobie czasem trochę po ciszy pogram. Ponieważ Barka była ulubioną pieśnią Ojca Świętego i często właśnie zaczynamy spotkania, czy kończymy od Barki, nie? Przypominają mi się te miłe spotkania z Ojcem Świętym. Teraz wszystko w oczach, jak to się mówi, staje, a Jego osoba, to Jego, to widzę Go, jakbym był przy Nim. Tak z bliska, nie? I także, chociaż Ojciec Święty sam mówił, że kiedy siedział na konklawę, to brzmiały w uszach słowa Barki, bo wtedy wyjechał na ten wielki łów. Ponieważ jak odprawiał mszę jako kardynał, to ja grywałem tam w kaplicy tego polskiego kolegium. Często też Barkę się śpiewali na dwa głosy, tak? Ojciec Święty zawsze tam kończył. Jak to było? Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś. Także Ojciec Święty tak kończył fajnie. A to jak dużo ludzi śpiewało, a on przy mikrofonie tak pociągnął, tak zszedł niżej, nie? Także cieszyło go, jak śpiewali.
Jan Paweł I to był papież, którego nazywano, Włosi nazywali Papa del Sorriso, papież uśmiechu, bo on ciągle był uśmiechnięty. On ciągle mówił, że jest niegodny, przyjął dwa imiona, bo jego poprzednicy na stolicy, Jan XXIII był papieżem dobroci, a Paweł VI był papieżem mądrości i mówi tak, przyjąłem te dwa imiona, ponieważ chciałem mieć coś z dobroci Jana XXIII i coś z mądrości Pawła VI. I dlatego przyjmuję te dwa imiona. Tak się złożyło, że akurat wielu gości przybywało do naszego domu i woziłem ich na audiencje. Biskupi, nie tylko. I pamiętam, że na ostatniej audiencji, która była 27 chyba, tak, bo 8 umarł, miałem gości z mojej rodzinnej miejscowości. To był taki doktor Salamon z żoną Krystyną. Byliśmy na tej ostatniej audiencji, nie wiedząc, że jest ostatnia. I gdy wnoszono papieża Jana Pawła I na tych sedegestatoria, ten doktor Salomon mówi, słuchaj, on jest chory. Zobacz, jak on jest fioletowy. On ma coś z ciśnieniem, z sercem. No i myśmy się rozjechali, znaczy po audiencji myśmy pojechali zwiedzać Rzym. Gości zostawiłem, bo mieszkali gdzie indziej. Odwiozłem ich na miejsce i rano słucham radia, że papież nie żyje, nie? No wtedy pomyślałem, że tym razem będzie Wojtyła. To była pewnie intuicja, ponieważ jak myśmy wcześniej, jeszcze przed tym sierpniowym konklawę żartowali i pytali, to on się uśmiechał i żartował. Ale gdy przyjechał już na drugie konklawę, to już było widać. Pojechałem na lotnisko, przeszedłem granicę jak zawsze bez problemów, bo miałem już tych karabinierów znajomych. Wychodzili księża, ja ich minąłem. Podszedłem do stanowiska z bagażami, podchodzę do księdza Dziwisza, mówię, a gdzie ksiądz kardynał? Mówię, a idzie, tam poszedł do wyjścia, ja tam przyjadę z bagażami. Ja go minąłem, ale go nie rozpoznałem. Był jakiś taki zamyślony kapelusz naciągnięty tak na oczy, teczuszka jak zwykle, ta jego czarna taka pod pachą. Idę z powrotem, patrzę, stoi. Podchodzę, mówię, szczęść Boże, księdze kardynale. A to ty, Marianku, no ja. I co nowego? Wy, no będziemy mieli wybory. Nowego papieża. A no zobaczymy, zobaczymy. Był inny. Po prostu jakby czuł, że to już jest ten czas. To było takie moje odczucie osobiste, bo inaczej zachowało się przedtem. O coś pytał, rozmawiał, co nowego i tak dalej. A to takie był zamyślony, skupiony. Gdy księża go zapytywali, czy zostanie teraz ze tym świętym, nic nie mówił. Dawniej, gdy się wchodziło do kaplicy, on zawsze klęczał na ostatnim klęczniku. To zawsze tam jakoś głowę uniósł, nas spojrzał ręką, dał znak takiego gestu powitania. A po tym przyjeździe był, jakby go nie było. Jeździliśmy, po drodze nie rozmawiał. No i tak to trwało całą żałobę. Dla mnie to było takim potwierdzeniem, że to jest już ten czas bliski. Ten czas bliski. Była wieczorem msza święta Ducha Świętego o wybór nowego papieża. Wróciliśmy do Kolegium Polskiego i ksiądz kardynał mówi: Marianku, ostrzegłbyś mnie, żebym jakoś na tę konklawę wyglądał. Ponieważ no, robiłem to posługę nie tylko studentom, ale biskupom i kardynałowi też. Siedział sobie spokojnie, ja go strzygłem i coś mnie tak jakoś natknęło, żeby te włosy schować. A miałem przeczucie, że to może być takie ostatnie strzyżenie przed. I oczywiście te włosy schowałem i mam je do dziś. Relikwie mam.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
13 października zachorował biskup Andrzej Deskur, który mieszkał na Watykanie. To był serdeczny kolega księdza kardynała wtedy jeszcze. Oni razem byli na studiach w Rzymie, z tym, że kardynał wtedy jako młody ksiądz Wojtyła wrócił przed 56 rokiem, a biskup Andrzej, późniejszy biskup Andrzej, nie zdążył wrócić. Także stamtąd kliniki Gemelli jechaliśmy na Watykan. Ja tak nieraz to już mówiłem, że to była taka droga przez cierpienie, bo później dopiero się wszystko tak jakoś łączyło, nie po zamachu. Bardzo przeżył tą chorobę biskupa Andrzeja. Z takim smutkiem jechaliśmy na ten Watykan z tej kliniki, z nadzieją, że biskup będzie żył. No żyje do dziś, już jako nawet i później kardynałem został. Tu są zdjęcia właśnie z top klatki z filmu Zanussiego z Dalekiego Kraju, gdzie są pokazane właśnie takie momenty, gdzie wędrujemy w trójkę, ksiądz kardynał, ksiądz Dziwisz, no i ten ciemny w okularach i z długimi włosami, ten mafiozo, to ja. Nie da się ukryć, to często pokazują w różnych takich wspomnieniach te właśnie stop klatki. Było to jednak wielkie przeżycie, no i teraz, kiedy pokazują te zdjęcia, te momenty właściwie tego podejścia pod bramy, no to jestem taki, jak to się mówi, cały happy. Akurat to wtedy mnie przypadło w udziale ten zaszczyt. No to już wychodzimy z samochodu, wędrujemy, widać dalej, nie? Tam w oddali już widać Szwajcarów, którzy zawsze w tych strojach reprezentacyjnych zawsze stali przy wszystkich wejściach i wyjściach. No i potem jest moment pożegnania. Ja go tak ucałowałem w pierścień, on do siebie mnie przytulił. Po brazylijsku my się pożegnali, tak klepnął mnie po plecach, mówi: no to Marianku, trzymaj się. I wtedy nie myślałem, że to jest ostatnia podróż wolności kardynała Wojtyły. Bo z pierwszego konklawę go wywiozłem, a potem okazało się, że z drugiego już nie. Nie myślałem, że to już ostatnia jest moja jazda z kardynałem. No i potem było wielkie oczekiwanie. Oczekiwanie, co będzie, kogo ogłoszą. No i ten pierwszy dzień czarny dym, drugi dzień czarny dym, a 17 z minutem biały. Pamiętam, kto mógł, no to biegł na plac świętego Piotra. No ja miałem 6 kilometrów, tam nawet nie zdążył dojechać. Wiadomo było, że w określonych godzinach dym się ukazuje. No i każdy kto był blisko, no to był na placu, a kto był daleko, patrzył w telewizji. Ponieważ ja byłem niestety dalej, no to patrzyłem w telewizji. I jak usłyszałem to pierwsze Habemus Papam, Karlom, to już dla mnie było wiadomo, kto to jest. Bo dla Włochów to było wielkie zdziwienie, bo Wojtyła brzmi dziwnie w ich języku, bo w ich pisowni nie ma litery EU. Wtedy pamiętam, na tej telewizyjnej sali, a to duża sala, wtedy z tej radości złapałem jakoś księdza, przerzuciłem przez ramię, obleciałem salę dookoła. To był ksiądz Ziomek ze Szczecina, student ówczesny. No i potem oczywiście oglądaliśmy ukazanie się Ojca Świętego. Były telefony za chwilę do nas, do domu, bo szukali księdza Dziwisza. Okazało się, że Ojciec Święty chce mieć go u siebie od razu. Do nas się zjechała cała gromada dziennikarzy, fotoreporterów, filmowali wszystko, co się dało, zdjęcia grupowe, który to jest ten Wojtyła, Papa Nowo i tak dalej. No myśmy wszystko pokazywali tak wielkodusznie, z całego serca, a można było zarobić przy okazji, nie? Nikt nie myślał, bo to była radość, że ksiądz kardynał Wojtyła jest papieżem. Zaczęło się wszystko normalnie, Ojciec Święty potem na drugi dzień rozwiązał konklawę. No i wielka niespodzianka, bo pojechał do kliniki Gemelli odwiedzić biskupa Andrzeja między innymi, ale i chorych. I wtedy prosił ich o modlitwę w intencji owocnego pontyfikatu. No i to było takie wielkie zdziwienie, że ledwo został wybrany, a już ruszył w drogę. To było wielkie zaskoczenie dla służb porządkowych, karabinierów, że Ojciec Święty już wyjechał poza granice Watykanu. To był dzień 17 października. Wieczorem tego dnia przyjechał ksiądz Dziwisz do nas, do naszego domu. Otwieram mu bramę i mówię: słuchaj, Marian, przygotuj samochód, spakujemy walizki i po kolacji pojedziemy do Watykanu, będziesz miał okazję spotkać się z Ojcem Świętym. No i cóż, po kolacji zabraliśmy te walizki, no i pojechaliśmy na Watykan, wjechaliśmy windą taką, która ma specjalny klucz, żeby ruszyła. Wjechaliśmy na piętro papieskie. Przyszły siostry, te, które jeszcze były po Janie Pawle I. Ksiądz Dziwisz spytał, a gdzie jest Ojciec Święty? A mówią, że w kaplicy. A ksiądz Dziwisz mówi: idzie tam prosto i na prawo jest kaplica, ja za chwilę tam przyjdę. Idziemy po tych korytarzach, nogi nam się trzęsą z wrażenia, no bo gdzież nam szarym ludziom chodzić po papieskich komnatach? No ale idziemy. Weszliśmy się do kaplicy, zobaczyliśmy Ojca Świętego. Właśnie tu jest ten, na tym zdjęciu ten klęcznik wiekowy. Nie jeden papież tam się modlił. No i my z tego wrażenia na kolanach w drzwiach kaplicy uklękliśmy. Przychodzi ksiądz Dziwisz, mówi: no idźcie, że tam dalej się przywitaj z Ojcem Świętym. Często jak Ojciec Święty jako kardynał wsiadał do samochodu, to my się tak po góralsku swarzyli. Gadali inaczej. No i podchodzimy do Ojca Świętego, że miałem śmiałość do Niego, to mówię: Ojcze Święty, a niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Święty mówi: na wieki wieków. I mówię: a cóż, że się tak po nocach włóczycie? A ja mówię: no przyszliśmy Ojca Świętego odwiedzić. A no jak żeście przyszli, to chodźcie, to może jako razem w tych chałupie nie zginiemy. I wtedy w towarzystwie Ojca Świętego zwiedzaliśmy całe piętro papieskie. Ojciec Święty nam pokazywał: a tu jest jadalnia, tu jest poczekalnia, tu jest gabinet lekarski, potem wnosimy się do sypialni, a sypialnia to jest ten narożnikowy pokój. Jak się patrzy z placu, to pierwsze okno z brzega i drugie na Rzym. A tam takie wielkie łóżko na środku pokoju. Mówię: Ojcze Święty, a co tu helikopter siada, czy co takie wielkie? A to jeszcze po Janie 23. No i potem poszliśmy dalej. Byliśmy w pokoju, z którego błogosławi na Aniu Pański. Oczywiście wyjrzałem sobie przez to okno na plac świętego Piotra. Bardzo ładny widok. Widać wszystko jak na dłoni. Potem Ojciec Święty wspominał, był przyjmowany przez Pawła VI z kardynałem Wyszyńskim. Pokazywał miejsce i fotel, na którym siedział. Tam się nic nie zmieniło od tamtego czasu. Poszliśmy dalej. Po zwiedzaniu tych apartamentów weszliśmy do biblioteki papieskiej. Ojciec Święty mówi: kiedy ja to wszystko przeczytam, tyle tych książek tutaj stoi. No i tak zaczęliśmy sobie rozmawiać, marzyć o tym, co było, co to będzie, jak będzie. Patrzyłem sobie tak na Ojca Świętego, ten pierwszy strój taki niespasowany, bo wiadomo, że 3 rozmiary szyją, żeby któryś pasował na nowego Ojca Świętego. I zadziwiły mnie jedno, że miał takie papcie nasze, takie krajowe, z filcu, jak to się dawniej takie na targach sprzedawali. No i tak mi to trochę nie pasowało, no ale nic. Po chwili tych rozmów Ojciec Święty mówi do mnie: Marianku, ale już nie pojedziemy kąpać się na basen do ojców werbistów. I Ojciec Święty, będzie bida. Na każdym zakręcie Szwajcar stoi, a w bramie we dwóch. To nas nie wypuszczą. A gdyby Ojciec Święty tak zarządził, żeby tu w Watykanie gdzieś jakąś dziurę wykopać, wody nalać, daszek zrobić, to my będziemy do Ojca Świętego przyjeżdżać. No może rację, trzeba by pomyśleć. No i to było takie moje pierwsze, nie do zapomnienia spotkanie, bo po prostu no nie wyobrażałem sobie, że mnie to spotka, że mogę być tak blisko i tak szybko, nie? Tej nocy nie mogę już spać.
Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności.
Tych spotkań w tych pierwszych dniach pontyfikatu było dosyć dużo, bo jak z początku liczyłem, to od 17 października do Gwiazdki byłem 28 razy u Ojca Świętego w apartamentach, na górze, jak to się mówi, myśmy to mówili. Często woziłem gości, bo miałem taki telefon, jak to się mówi, zastrzeżony do księdza Dziwisza. Jak ktoś przyjechał, to mówię, ten i ten przyjechał, mówię, no to przywieź go tam na obiad, czy na kolację, czy na jakieś inne spotkanie. Także jak ja podjeżdżałem pod windę, tą prywatną, a tam zawsze stoją strażnicy, to zaraz dzwonili na górę, że arrivato, monsignore mi mówili, Mariano. Wtedy księdz Dziwisz opuszczał windę i myśmy wchodzili, a on ją podciągał do góry. No i przy tych spotkaniach Ojciec Święty zawsze groził mi palcem i mówił: to jest ten winowajca, co mnie tu zawiózł i zostawił. I ten winowajca, to mi tak się przyczepiło na stałe, bo nawet gdy byłem w innych sytuacjach na spotkaniu z Ojcem Świętym, to mi zawsze potem robił te wymówki: to jest ten winowajca, a to jeszcze przy okazji powiem. No cóż, to były takie piękne, miłe sprawy, no ale były też smutne sprawy. Wtedy zawiozłem biskupów, zawiozłem ich na aule Pawła VI, tam było zebranie międzynarodowe biskupów z całego świata. No i biskupi mnie prosili, żebym zawiózł listy do polskiego ośrodka, który był na Via Pfeiffer, to jest pierwsza uliczka zaraz za placem Świętego Piotra. No i gdy zbliżyła się 17, poszedłem na plac Świętego Piotra. Ojciec Święty wyjechał z lewej strony bazyliki i pojechał na pierwsze okrążenie, ponieważ objeżdżał cały plac Świętego Piotra między sektorami, żeby ludzie mogli go z bliska ujrzeć. Pomyślałem sobie, zanim objedzie cały plac, pójdę oddać te listy i wrócę posłuchać, co będzie mówił do zebranych na placu Świętego Piotra. No i nie zdążyłem. Na drugim okrążeniu zamachowiec wystrzelił te kule, które raniły Ojca Świętego. Jedna przeszła przez niego, została na samochodzie. Druga rozerwała mu palec wskazujący w lewej ręki i jeszcze zraniła dwie kobiety w tłumie. Jedna była z Jamajki, druga ze Stanów. Okazało się, że ta Polka urodziła się tego samego dnia, tego samego roku i w Wadowicach, tylko że wyjechała do Stanów. Wracając z tego domu polskiego, zdziwił mnie ten taki chaos, który był wokół placu Świętego Piotra, syreny samochodów policyjnych, karabinierów, helikopter nad placem, piski opon, biegają we wszystkie strony. No idę z tego domu, podchodzę, już jestem przy kolumnadzie, biegnie jakaś Polka i krzyczy, że był zamach na Ojca Świętego. Mnie nogi się ugięły, ale nic, idę i coraz bliżej patrzę, ludzie płaczą, dzieciaki pochowane pod krzesłami. Kawalerowie maltańscy biegają z noszami, wynoszą tych zemdlonych, pomagają, podają leki. Udało mi się dotrzeć do podium papieskiego. A przy mikrofonach był ojciec Kazimierz, przydatek jezuita, koordynator grup pielgrzymich. Modlił się z wiernymi na placu. Co chwilę podawał komunikaty, bo miał takie małe radyjko, nasłuchiwał, co się dzieje. Także jak dochodziłem do podium, Ojciec Święty opuszczał Watykan w karetce pogotowia. Nieraz jeździłem tą trasą I w ogóle dla mnie było wielkim zdziwieniem, że karetka z Ojcem Świętym tak szybko dojechała do kliniki Gemelli. Ja z tego wszystkiego zapomniałem, że zawiozłem biskupów na to spotkanie. Ciemno się robiło już i poszedłem w kierunku auli. Patrzę, samochody stoją. Podchodzę do strażnika, pytam się, czy biskupi jeszcze są w środku. No i tak, oczywiście, że siedzą, znaczy tam. No to poszedłem na tą salę na górze, otwieram drzwi, pytam pierwszego z brzegu biskupów, gdzie są polscy biskupi. A mówi, że tam dalej siedzą, w tym ostatnim rzędzie. Podszedłem do biskupa Szymeckiego i mówię, co się stało. On poprosił o głos, przemówił do zebranych. Oni nic nie wiedzieli, że był zamach. Nawet ten strażnik nie wiedział, że się coś stało, bo Ojciec Święty inną bramą wyjechał. Nabiła Aurelia. Wszyscy wstali, pomodlili się, poszli na plac świętego Piotra. No i stamtąd po krótkiej jeszcze modlitwie wróciliśmy do domu. Na drugi dzień rano po śniadaniu pojechaliśmy do kliniki Gemelli. Weszliśmy tam do środka, oczywiście dziennikarze całej gromady zaczęli biegać z tymi kamerami, z tymi kablami. Na szczęście zauważył nas któryś tam z pracowników watykańskich, z tych służb ochrony. Wyciągnęli nas tam spod tych dziennikarzy i zaprowadzili na miejsce, gdzie Ojciec Święty leżał pod takim namiotem tlenowym, ale tam nie można było wejść. Przyszli lekarze, biskupi porozmawiali. No i potem był problem z wyjściem, no bo wiadomo, dziennikarze będą nie dali spokoju z tego, że żyją, jak się coś dowiedzą. No i ja poszedłem po samochód. Jak zobaczyli, że samochód, którym biskupi przyjechali, ruszył z miejsca, no to za nim. Ledwo wsiedli, ja już od razu ruszyłem, jak to się mówi, ostro, a za nami inne samochody z kamerami filmowali, tylko widzieli pióski biskupów w tylnym szybie. No wielkim takim przeżyciem było niedziela po zamachu, kiedy tysiące ludzi było na placu świętego Piotra. Wszyscy w ciszy oczekiwali, co się wydarzy o 12. Nikt nie rozmawiał, wszyscy czekali w milczeniu, każdy się modlił. No i naraz 12, zegary biją, okno zostało otwarte, dywanik z herbem papieskim wywieszony. Czekamy, co będzie. No i naraz takim zbolałym, umęczonym głosem Ojciec Święty przemówił do zebranych. Podziękował za modlitwę. Prosił dalej o to, żeby mógł przeżyć i żyć. A w momencie, kiedy wypowiedział słowa przebaczenia dla tego Turka Aliakci, mężczyźni rzadko się wzruszają. Ale wtedy widziałem, jak u wielu ludzi łzy płynęły z oczu same. Bo to było wielkie wyznanie wiary Ojca Świętego i głosił to, co Chrystus mówił, żeby przebaczyć tym, którzy nam źle czynią. Także to było pierwsze takie świadectwo, które mówi o świętości, o wielkości Ojca Świętego. No po pierwsze przebaczył. A potem woziłem gości do kliniki Gemelli, ale wtedy nie mogłem się widzieć z Ojcem Świętym, bo lekarze nie dopuszczali tam takiej możliwości, żeby wszyscy mogli wchodzić. Także pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym po zamachu było dopiero 16 października w Castel Gandolfo, w kaplicy prywatnej była msza. Było tam niewielu zaproszonych, a potem było spotkanie i tu właśnie na zdjęciach widać, jak Ojciec Święty jest wychudzony. 17 kg go ubyło, 36 czy 7 cm jelita cienkiego było skrócone. No i potem to było takie miłe, że tu jest brat Stefan jeszcze na tym trzecim zdjęciu. Ja mówię, Ojcze Święty, bo to wszyscy się śmiejemy. Jeszcze jedno zdjęcie z tą kruszynką. A mój ładna mi kruszynka. A brat Stefan jest dosyć ofity, jeśli chodzi o tuszę. No widać, że Ojciec Święty mimo zmęczenia, znaczy chorobą, która go no niestety nadwyrężyła to zdrowie, jest uśmiechnięty i radosny. I umie się cieszyć ze wszystkimi, którzy się cieszą razem z nim. Tu na przykład są zdjęcia, jak moi rodzice byli w 78 roku na gwiazdkę i wtedy Ojciec Święty mówi do mamy, no ładnie, żeście tego synka wychowali. Zawiózł człowieka, zostawił na Watykanie i się nie przejmuje, co się z nim dzieje. Także tu widać radość moich rodziców, jak się uśmiechają, bo Ojciec Święty A miał to do siebie, że on każdego zauważy w każdym czasie. To zdjęcie tutaj są bracia zakonni Polacy z różnych zgromadzeń, i Franciszkanie, i Paulini, i inni. I mówię: Ojcze Święty, jeszcze jedno zdjęcie z braćmi. Ojciec Święty tak się tu przymierza, patrzy mnie w oczy. Co się stało? Ojciec Święty chwycił mnie za nos. Mówi: a ty zawsze coś ode mnie chcesz. Byłem zły na fotografa Arturo Marii, że mi takie zdjęcie zrobił. A on mówi: weź, jeszcze mnie raz podziękujesz. No i oczywiście to jest moje najbardziej takie zdjęcie, którym się mogę szczycić, bo kto może mieć takie zdjęcie z Ojcem Świętym. A tu jest mój brat z matką Teresą, młodszy brat, rodzony i zakonny. Ponieważ matkę Teresę za życia woziłem po Rzymie, ale nie miałem ze zdjęcia, dlatego wziąłem sobie tą z moim bratem.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś już.
4 lata po wyborze. Cóż, takie życie, że każdy ma swój czas, a więc mój czas się skończył. Po powrocie z Rzymu byłem oddelegowany przez sekretariat episkopatu do współpracy w pielgrzymkach papieskich do Polski, ponieważ były czasem kłopoty tych z ochroną rządu, mieli barierę językową i nie znali ludzi, a ponieważ ja obracałem się w tym środowisku od samego początku mojego życia zakonnego, byłem i przy prymasie Wyszyńskim, i potem przy prymasie Glempie, i pracowałem w sekretariacie episkopatu, także znałem wszystkich prawie biskupów, których woziłem przez ten czas w Rzymie, i to mi pomogło potem w czasie tego pobytu Ojca Świętego, dlatego miałem ten zaszczyt być właśnie też w czasie wizyt papieskich w Polsce, tej koordynacji protokołu dyplomatycznego, żeby wszystko grało tak jak trzeba. Miałem możliwość udziału w wielu pielgrzymkach papieskich. Miałem okazję zawsze być blisko, ponieważ miałem znaczek watykański, to przeważnie herb papieski na jakimś kolorowym tle. Każda pielgrzymka miała inny kolor i to nosili tylko Watykańczycy, orszak papieski. I to dla służb był znak, że tych ludzi nie wolno zatrzymywać, legitymować, bo to są goście Ojca Świętego. W czasie pielgrzymek nie było dnia, gdybym się z nim nie widział. Był taki sam, ciągle potrafił pożartować, przytulił do siebie. To było takie miłe, zresztą to widać na zdjęciach, że ciągle się uśmiechamy do siebie. I było wiele takich sytuacji. Nieraz mnie tam trochę żartobliwie pogroził. No to ja skruszonego udawałem, że tak oczywiście żałuję, nie? Bo wiadomo, zawsze był temat winowajca. No ale nic, były różne takie nieraz sytuacje, może jedną tylko opowiem, jedyną z tych wszystkich. Wtedy jeździłem z biskupem sekretarzem episkopatu, z księdzem biskupem Tadeuszem Pieronkiem i pojechaliśmy do Skoczowa, bo tam była kanonizacja świętego Jana Sarkandra. Ojciec Święty był na Słowacji, wtedy przyjechał na jeden dzień. No i był w Skoczowie i w Żywcu. Ponieważ biskup pochodzi z ziemi żywieckiej, no to miał za zadanie odprawić mszę w oczekiwaniu na przyjazd Ojca Świętego. No ale wpierw byliśmy w Skoczowie. No i tam, ponieważ mieliśmy przepustkę, jak to się mówi, zerową tak zwaną, że mogłem podjechać na samą górę pod kaplicę, biskup wysiadł. No i ci z ochrony rządu mówią, że mamy zjechać na parking niżej, bo tu będzie tylko stała kolumna papieska i prezydencka. No a wtedy prezydentem był pan Lech Wałęsa. No i nic, ja sprowadziłem samochód. No i poszedłem po tę kapliczkę. Przyjechał pan Wałęsa, witał się ze wszystkimi. Ja tam za krzaczka nie wychodzę, żeby mnie gdzieś tam nie wypchnęli. I słyszę, jak premier, wtedy był Oleksy premierem, mówi do prezydenta: Panie prezydencie, pierwszy raz się będę witał z Ojcem Świętym, nie wiem, jak się zachować. A nasz przywódca zawsze miał na wszystko odpowiedź i mówi: patrz pan na mnie, rób pan to samo. No i pani Danusia: oczywiście, panie premierze, to jest głowa kościoła, głowa państwa watykańskiego, to trzeba przyklęknąć, w pierścień pocałować. No i tak się pouczają. No i naraz szum się robi, ojciec święty jedzie, no to wszyscy na swoich miejscach, ja za krzaczkiem stoję. prezydent przywitał Ojca Świętego, potem jego żona, potem ona została, on przedstawia. Ojcze Święty, premier z żoną. Ja tak patrzę, no, czy się pan premier posłuchał. No ale oczywiście nie przyklęknął, nie pocałował w piersi, lekko się ukłonił. Żona jego oczywiście zrobiła tak, jak pani Danuśka mówiła, przyklękła, pocałowała w piersi. No i potem drugim z kolei do powitania był pan Zych, jako wtedy marszałek Sejmu. Ojciec Święty, marszałek, nie? No to Ojciec Święty z nim rozmawia, a ja za nim stałem i za jego żoną. Jakoś tak się lekko rozeszli. Ojciec Święty chce przechodzić do żony, patrzy na mnie i mówi tak: o, a tego to ja znam, to jest ten winowajca, co mnie zawiózł na konklawę i zostawił. No i wtedy wszyscy tak na mnie popatrzyli, no i tak było fajnie. I Ojciec Święty został na obiedzie w Bielsku, a myśmy z biskupem Tadeuszem jechali do Żywca, żeby otrawił mszę w oczekiwaniu na Ojca Świętego. Idę na podwórku na plebanie, niosę to wszystko i naraz okazuje się, usłyszałem od tych zboru, że Ojciec Święty na chwilę wstąpi na plebanie. To mówię sobie, nie idę wcale do biskupa, postaję sobie tutaj na podwórku. W życiu zawsze umiałem się dobrze ustawić, no to tym razem też. Stanąłem przy bramie, udaję, że trzymam, żeby się nie zamkła. Ojciec wjechał na podwórko, ja wtedy schyt za bramę i stoję, mam 1,5 metra do niego. Ojciec Święty tak podstawili mu te schodki od tego papa mobili, tak patrzę, mówię: o, a Marian znów tu jest. Ojciec Święty poszedł do bazyliki. No i tam wręczyli klucze do miasta symboliczne i tak dalej. No i potem poszedł na to podium, gdzie miał przemowę. A było zarządzenie, że do pożegnania podchodzą tylko biskupi, parlamentarzyści, proboszcz z wikarymi, nikt więcej, nie? No i była z nami jeszcze siostra jedna, Liliana, która też z tych stron pochodziła, od Żywca, która pracowała wtedy w episkopacie. No i my tak stoimy przy zejściu z tego podium. Mówię: siostra, jak tu będzie Ojciec Święty schodził, to będzie, ja tutaj, mi ci znają z Watykana, to no, nie przegonią. Będziemy się przywitać i pożegnać. Biskupi schodzą, mówią: a co tu stoicie? Idźcie, że na górę się pożegnać, nie? No to idziemy, nie? No i ja byłem ostatni, siostra przede mną, do pożegnania. Jestem już czwarty, jak to się mówi, od końca. Księdziwicz mnie przyuważył, wyszedł z Ojca Świętego i idzie do mnie i mówi: zaś tu jesteś? Tyle razy się dzisiaj widziałeś z Ojcem Świętym. Mówię: pożegnać się trzeba. No i podchodzę jako ostatnie do Ojca Świętego. Ojciec Święty mówi: Marian, przecież ty nie jesteś Żywca. Ja mówię: no nie, no ale mu biskupa z Żywca, przez to tu jestem. Także te relacje były takie zawsze bliskie, takie miłe. Obojętnie gdzie my się wiedzieli, to bo w Polsce, czy za granicą, czy gdzie bądź, jak doszło do spotkania, on to po swojemu tak powiedział, że to było takie miłe dla mnie, że jednak coś nas łączy więcej.
Dziś wyjedziemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, twej prawdy siecią i słowem życia.
Potem, gdy Ojciec Święty był coraz starszy, coraz słabszy, im mniej chodził, tym dalej zachodził, im mniej mówił, tym więcej mówił, bo to jego postawa wskazywała na to, że jest to człowiek wielki i święty. I tu są moje ostatni pobyt w Watykanie i Ojciec Święty wtedy żartował: jak się masz, Marianku? Ojciec Święty, bardzo dobrze. No i potem jeszcze byłem na jednej z pielgrzymek w Krakowie, była już ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego. To wszystko było normalne, że kiedyś przyjdzie koniec. To, że Ojciec Święty tak wspaniale to pokazywał światu, jak należy się przygotować do przejścia. I kiedy obserwowałem, akurat wtedy pracowałem w Warszawie, w seminarium warszawskim na Krakowskim Przedmieściu, także praktycznie byłem w centrum Warszawy i oglądałem to wszystko, jak ci ludzie chodzili z lampionami, modlili się na wszystkich placach, ale ja Jana Pawła II wzdłuż całych torów tramwajowych była rozświetlona zniczami. Wszyscy jakoś tak byli przejęci tym. No, każdy się modlił po swojemu, żeby Ojciec Święty mógł jak najdłużej jeszcze żyć. No, dla każdego to jak w jakiś sposób było takie przykre, że tyle zrobił dla świata, tyle zrobił dla Polski, dla Kościoła i odchodzi. Ale to jego odejście było wzruszające dla wszystkich i dał nam przykład. I dlatego, kiedy nastąpiła ta cisza, kiedy zbliżała się ta godzina śmierci, akurat gdzieś wracałem kiedyś, bo dużo jeździłem rowerem, zaraziłem się od Ojca Świętego, bo dał mi nawet rower kiedyś w przeszłości. I wracałem z jakiejś jazdy i widziałem te tłumy, jakby przeczuwali, że to już jest ten dzień. I kiedy zobaczyliśmy w telewizji, od momentu właściwie, kiedy dowiedziałem się, że już nie żyje, nie modliłem się za niego. Po prostu ja modliłem się do niego. I jak mam jakiś problem życiowy, czy ktoś mnie o coś prosi, to zawsze modliłem się do Ojca Świętego i modlę się zawsze. Bo to był taki mój wierny przyjaciel, do którego miałem zaufanie od samego początku i po prostu nie zdziwiły mnie te plakaty Santo Subito czy inne wezwania, okrzyki, bo to był człowiek wielki i święty i jest święty. A że długo trwały te procesy, to wszystko, to jest normalne. Ale doczekaliśmy się wiadomości. Czyli od momentu śmierci to dla mnie już był święty. Cieszę się, że żyjemy w tych czasach, kiedy to wszystko się dzieje. Dla mnie jest satysfakcją, że go tak wcześnie poznałem i tak długo go znałem i w sercu go dalej noszę. Tak wielki zaszczyt być tak blisko.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś.